Mamy jeszcze w pamięci słowa apostoła Pawła piszącego o sensie i celu życia chrześcijanina. Swoim serdecznym przyjaciołom z Filipii Paweł wyznał: wszystko uznaję za stratę wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Apostoł dodał potem, że nie czuje się doskonałym. Wie, że musi ciągle wytrwale dążyć do celu. Pisze: naprawdę nie uważam, że jestem u celu. Chodzi mi o jedno, żeby zapomnieć o tym, co było, a sięgnąć po to, co przede mną. Dążę do celu, którym jest nagroda w niebie, dokąd wzywa mnie Bóg przez Chrystusa Jezusa. Tak opisał perspektywę, sens i cel życia chrześcijanina apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Filipian. Tak powinno wyglądać życie każdego wierzącego człowieka. Jest to obraz bardzo mobilizujący, wzywający do wytrwałego wysiłku. Ukazuje życie chrześcijanina, który podąża za Chrystusem. Apostoł odwołuje się tutaj do dziedziny sportu i porównuje życie chrześcijanina do biegu. Biegu z przeszkodami. W ten sposób przeciwstawia się postawie tych ludzi, którzy uważają, że z chwilą przyjęcia zbawienia jako daru Jezusa wszystko już jest załatwione i wobec tego życie chrześcijanina może być beztroskim odpoczywaniem. Podstawą takiego poglądu jest fałszywe zrozumienie kwestii doskonałości. Trzeba sobie uświadomić, na czym prawdziwa doskonałość polega. Możemy mówić o dwóch pojęciach z tym związanych. O naszej pozycji w Chrystusie, pozycji otrzymanej jako dar, i o naszym faktycznym stanie, o poziomie naszego życia. I tak właśnie opisuje to apostoł Paweł. Pisze, że celem jego biegu jest Jezus Chrystus i wszystko to, co Jezus oferuje. Apostoł staje wobec bogactwa duchowego, które odnajduje, dostrzega w Chrystusie, zachwycony, zdumiony, ale równocześnie oznacza to, że apostoł szczerze wyznaje, że nie uchwycił jeszcze w Chrystusie wszystkich jego darów, nie pochwycił jeszcze Chrystusa. I fakt, że to wszystko, dary, a przede wszystkim sam Chrystus, tak ogromnie w jego oczach urastają, popycha go to naprzód i przymusza do pośpiechu i mobilizacji, do wytrwałego wysiłku. Jest on przekonany przy tym, że jego pozycja w Chrystusie jest jak najbardziej pewna. Tak widzi go Bóg, jako zbawionego, jako ukrytego w Chrystusie. I tak może również widzieć siebie apostoł. Nic już nie może stanąć tutaj na przeszkodzie. Pod tym względem jego ostateczne bezpieczeństwo w Chrystusie jest całkowite. Równocześnie jednak widzi on swój obecny stan. Widzi swoją ludzką odpowiedzialność za realizowanie duchowej rzeczywistości, którą już został obdarowany, którą posiada. Wie, że jest w drodze do celu. Osiągnięcie celu jest jeszcze przed Pawłem. Jeżeli chodzi o uświęcenie życia, dopóki znajduje się na etapie chodzenia za Chrystusem, ciągle jeszcze nie jest całkowicie zjednoczony z Nim. Pod tym względem musi dokonywać się wzrost, ciągły duchowy rozwój. To właśnie chce uświadomić Filipianom apostoł Paweł. Ponieważ do osiągnięcia takiego celu wymagana jest absolutna koncentracja, apostoł usiłuje skupić się przy obieraniu strategii działania na jednym. Pisze: jedno czynię. Dążę do tego, by osiągnąć cel, który jest przede mną. Możemy wyobrazić sobie biegacza, który, kiedy pada komenda start, myśli już o celu swojego biegu. Mobilizuje wszystkie siły, usiłuje zająć jak najbardziej dogodną pozycję, zrywa się do biegu i potem wszystkie swoje siły świadomie angażuje w walkę, w bieg. Rozkłada swoje siły podczas trwania całego wyścigu. Cały czas ma w swoich myślach, w swojej świadomości cel swojego biegu. Wydaje się, że nam dzisiaj bardzo potrzebne jest takie mobilizowanie się, skoncentrowanie na zasadniczym celu, do którego jako ludzie Chrystusa dążymy, a przynajmniej powinniśmy dążyć, Przyczyną braku konsekwencji w naszym chrześcijańskim życiu i działaniu jest to, że Chrystus i całe duchowe bogactwo, które On daje, nie są dla nas tak cenne, jak było to w przypadku apostoła Pawła. Zbyt wiele spraw rozprasza nas, zbyt wiele spraw odwraca naszą uwagę od Chrystusa i od Jego Królestwa. Jako chrześcijanie dajemy się nieraz porwać zbyt wielu sprawom doczesnym. Rozmieniamy się na drobne, brniemy w materializm, obrastamy w rzeczy. W efekcie tracimy świadomość tego, co w naszym życiu jest najistotniejsze. Tracimy z naszego pola widzenia główny cel naszego istnienia i działania. Gdyby ten cel bardziej nas zajmował, porywał, gdybyśmy tak pożądali osiągnięcia tego celu, że nie zniechęcałaby nas cena walki, wtedy pojawiłoby się u nas więcej zapału, gorliwości w zabieganiu o ten cel, a jest nim sam Chrystus, doskonałe zjednoczenie się z Nim. Postawmy jeszcze raz pytanie, dlaczego tak nie jest? Ponieważ bardziej zwracamy uwagę na wszystkie inne sprawy niż na ów cel. Być może od czasu do czasu myślimy o tym, ale trzeba tak naprawdę skoncentrować się na osiągnięciu tego właśnie celu, naszego celu życia, Chrystusa. Wtedy, kiedy ten cel przykuje całą naszą uwagę, już nie będziemy mogli się od niego uwolnić. Zajmie on wszystkie nasze myśli. Będziemy coraz bardziej odkrywać bogactwo, coraz większą wartość celu, jakim jest Jezus Chrystus. On jest nagrodą za całą naszą walkę. Sam Chrystus. On wręczy zawodnikom, jak pisze apostoł Paweł, laur zwycięstwa, wieniec sprawiedliwości. Ale choćby ten wieniec był dla zawodnika czymś najdroższym, choćby go bardzo cenił, to przecież wartość tego wieńca, tego lauru, blednie wobec tego, który go wręcza. Dlatego wszyscy ci, którzy docierają do mety i osiągają cel, otrzymują wieniec, składają go u stóp przed tym, który wypełnia ich całe serce, którego kochają, przed Panem, Zbawicielem. Tak więc apostoł Paweł zdecydowanie wzywa do wysiłku, do aktywności w chrześcijańskim biegu, w procesie duchowego dojrzewania i ciągłego przybliżania się do Jezusa. Nikt z nas nie jest doskonały. Mamy wpatrzeni w cel, czyli w samego Chrystusa, nie ustawać w naszym biegu. Mamy biec, zdążać ku Niemu i ku pełnemu, doskonałemu zjednoczeniu się z Nim, naszym Zbawicielem i Panem. W końcowych wierszach 3 rozdziału Listu do Filipian czytamy bardzo niezwykłe słowa apostoła Pawła. Z pewnością niewielu kaznodziei odważyłoby się dzisiaj powiedzieć coś podobnego. Przeczytajmy końcowy urywek 3 rozdziału Listu do Filipian, począwszy od wiersza 17. Bracia, starajcie się mnie naśladować i bierzcie wzór z tych, którzy postępują tak, jak ja. Już nieraz mówiłem wam i nadal ubolewam nad tym, że wielu ludzi postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. Zmierzają prosto do zguby. Ich Bogiem jest żądza. Chwalą się tym, czego powinni się wstydzić i myślą tylko o sprawach przyziemnych. A my przecież mamy obywatelstwo niebios i oczekujemy przybycia stamtąd Wybawcy, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. On przemieni nasze śmiertelne ciało na wzór swego zmartwychwstałego ciała, a uczyni to mocą, dzięki której panuje nad wszystkim. Słowa apostoła, kiedy wzywa on, by go naśladować, możemy sformułować nieco inaczej. Współzawodniczcie pomiędzy sobą w naśladowaniu mnie. Taki jest właściwie sens wezwania apostoła. Współzawodniczcie, rywalizujcie między sobą w naśladowaniu mnie. Większość duszpasterzy, zamiast mówić postępujcie tak, jak ja postępuję, mówi postępujcie tak, jak mówię wam, jak was nauczam. A apostoł Paweł mógł nie tylko powiedzieć słuchajcie moich słów, ale także patrzcie na moje postępowanie, na mój sposób życia i naśladujcie mnie. jeden z największych komentatorów Pisma Świętego, przetłumaczył omawiany przez nas fragment biblijny następująco. Stańcie się współnaśladowcami moimi w mojej służbie naśladowania Jezusa Chrystusa. Stańcie się współnaśladowcami moimi w służbie naśladowania Jezusa Chrystusa. A więc apostoł Paweł zaprasza Filipian, by dołączyli do niego w naśladowaniu Chrystusa. W Filipi znajdowali się ludzie, jak wynika ze słów apostoła, którzy postępowali niedobrze. Swoim życiem okazywali się tak naprawdę wrogami krzyża Chrystusowego. Nie wiemy dokładnie, kim byli ci ludzie. Jest jednak pewne, że prowadzili życie niemoralne, a posługiwali się swoim rzekomym chrześcijaństwem dla usprawiedliwienia własnego postępowania. Możemy jedynie zgadywać, kim oni mogli być. Być może byli to gnostycy, to znaczy ci, którzy starali się zintelektualizować chrześcijaństwo i uczynić z niego pewien rodzaj filozofii. Ich doktryna zaczynała się od zasady, według której od początku dziejów istniały zawsze dwie rzeczywistości, duchowa i materialna. Duch, twierdzili, jest całkowicie dobry, natomiast materia całkowicie zła. Świat został stworzony od początku ze złej materii i dlatego istnieje tyle zła i grzechu. Gnostycy argumentowali dalej tak. Jeżeli materia jest w swej istocie zła, więc i ciało jest w swojej istocie złe. Pozostaje takim niezależnie od tego, jak się postępuje. A zatem można robić to, co się podoba. Gnostycy w konsekwencji uczyli, że cudzołóstwo, pijaństwo, żarłoczność nie mają znaczenia, bo działają tylko w obrębie ciała, a ciało nie ma znaczenia, nie odgrywa roli. Istniał nawet pewien odłam gnostyków, w którym wyznawano doktrynę stwierdzającą, że nie można nazwać pełnym człowiekiem kogoś, kto nie doświadczył wszystkiego, co świat ma do zaoferowania, wszelkiego dobra i zła. Dlatego też obowiązkiem każdego człowieka jest zanurzanie się głęboko w grzechu, żeby tym lepiej ocenić wartość moralnego życia. Łatwo odgadnąć, jakie skutki pociągała za sobą taka doktryna, takie podejście do spraw moralności, do spraw ciała i ducha. Człowiek stanowi jedność i to, co brudzi ciało, niszczy także duszę. Nie można całkowicie rozdzielić spraw ciała i spraw ducha. Dlatego też w innym miejscu apostoł apeluje, żeby zachowywać w czystości zarówno ducha, jak i duszę i ciało. We wczesnym Kościele, podobnie jak dzisiaj, byli ludzie, którzy wypaczali ideę chrześcijańskiej wolności. Mówili, że chrześcijanin, czując całkowitą wolność, może robić, co tylko zechce. Innymi słowy, przekształcali oni chrześcijańską wolność w niechrześcijańską rozwiązłość. Byli i tacy, którzy wypaczali chrześcijańską doktrynę łaski. Twierdzili, że łaska jest w stanie zakryć wszelkie grzechy, że miłość Boga jest tak wielka, że jest w stanie przebaczyć każdy grzech. Według nich można grzeszyć ile się chce i o nic się nie martwić. Taka postawa nie stanowi żadnej przeszkody dla działania wszystko przebaczającej łaski Bożej. A więc ludzie, których Paweł atakował, mogli być gnostykami. Wynajdywali argumenty, by usprawiedliwić grzech. Mogli być zdezorientowanymi chrześcijanami, którzy wypaczali najpiękniejsze idee, aby uzasadnić moralność najbrudniejszych grzechów. Kimkolwiek byli, apostoł przypomina im jedną wielką prawdę. Mamy obywatelstwo w niebie. To sformułowanie Filipianie mogli łatwo zrozumieć. Filipi było przecież kolonią rzymską, a miasta zakładane przez Rzymian w strategicznych punktach imperium stawały się zdumiewającymi ośrodkami. Kontrolowały wielkie skrzyżowania dróg, wąwozy, trasy strategiczne. Obywatelami tych kolonii byli w większości żołnierze, którzy przesłużyli w armii 21 lat i dzięki temu uzyskiwali pełne obywatelstwo rzymskie. Cechą charakterystyczną owych miejsc było to, że gdziekolwiek się znajdowały, stanowiły niejako kopię Rzymu. Ubierano się tam na rzymski sposób, mówiono po łacinie, stosowano rzymskie prawa. Nawet na skraju państwa kolonie pozostawały niewzruszone w swoim rzymskim charakterze. I do tego podobieństwa odwołuje się właśnie Paweł. Mówi, podobnie jak koloniści rzymscy nigdy nie zapominają, że należą do Rzymu, tak i wam, Filipianie, nie wolno nigdy zapomnieć waszego obywatelstwa. Gdziekolwiek znajduje się chrześcijanin, jego zachowanie musi potwierdzać, że jest obywatelem nieba. Apostoł Paweł podkreśla, my przecież mamy obywatelstwo niebios i oczekujemy przybycia stamtąd wybawcy, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. On przemieni nasze śmiertelne ciało na wzór swego zmartwychwstałego ciała, a uczyni to mocą, dzięki której panuje nad wszystkim. Te słowa kończą trzeci rozdział listu do Filipian. Apostoł na koniec pisze o chrześcijańskiej nadziei. Chrześcijanin oczekuje przyjścia Chrystusa, kiedy ten świat przeminie. Pisze Paweł o znikomym ciele. Nasze obecne ciało poddane jest procesom starzenia się, różnym słabościom, chorobie, śmierci. Jest to ciało śmiertelne, ciało w stanie poniżenia, w przeciwieństwie do uwielbionego ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Ale nadejdzie dzień, naucza apostoł, kiedy odrzucimy to ciało, które posiadamy i otrzymamy nowe. Staniemy się podobni do samego Chrystusa. Chrześcijańska nadzieja głosi, że nadejdzie czas, kiedy to, co w nas tymczasowe, zostanie przemienione w wieczne. To, co w nas śmiertelne, przemieni się w boskość Chrystusową. Ograniczona ziemska egzystencja przekształci się w prawdziwą wielkość wiekuistego życia. Chrześcijanin jest obywatelem nieba. Apostoł podkreśla ten fakt. Pisze, mamy przecież obywatelstwo niebios i oczekujemy przybycia stamtąd wybawcy, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Chrześcijanie, którzy w niebie mają swoją ojczyznę, tylko tymczasowo są na ziemi. Są tutaj obcy. Jako tacy nie czują się dobrze. Dlaczego są tutaj obcymi? Ponieważ ich Pan, do którego należą, jest w niebie. Stąd tam mają swoje prawa, swoje przywileje. Tam znajduje się ich ojczyzna. Tam, na tamtę ojczyznę, na tamtę rzeczywistość są zorientowani. Chrześcijanie żyją, czekając na odwołanie. Wyczekują na to, że Pan swoją mocą przemieni ich znikome ciało i nada im postać podobną do Jego uwielbionego ciała. On przemieni nasze śmiertelne ciało, pisze apostoł, na wzór swego zmartwychwstałego ciała. Uczyni to mocą, dzięki której panuje nad wszystkim. Skoro Pan słabe ciała chrześcijan skazane na rozpad zmieni na promieniujące chwałą ciało uwielbione, chrześcijanie wyczekują tego z tęsknotą i z wielką radością. Ta perspektywa jest już sama w sobie czymś niezwykłym. Chrześcijanin cieszy się na myśl o tym, że będzie mógł chwalić Pana w doskonały sposób, oglądając Go twarzą w twarz. Być kiedyś podobnym do Niego, jaka to radość, jaki zaszczyt, ale jak bardzo nas to zobowiązuje już tutaj, już teraz. Czy to wszystko ma wpływ na nasze codzienne życie? Pamiętajmy o mocy Chrystusa, mocy, która ujawnia się już tutaj, w naszym życiu doczesnym, a w pełni objawi się w czekającej nas wieczności. On przemieni nasze śmiertelne ciało na wzór swego zmartwychwstałego ciała, a uczyni to mocą, dzięki której panuje nad wszystkim.